ewentualnie, kiedy przyjdziemy do domu i przy dobrej kawie będziemy chcieli jeszcze raz wrócić do tych myśli, to będzie nam łatwiej to wszystko poskładać i dopisać rzeczy, które nam się urodziły w międzyczasie, bo przecież wiemy, że jeśli oddajemy Bogu kontrolę nad całym swoim życiem, to On je doprecyzowuje według każdej osoby. Moi drodzy, chciałbym dzisiaj powiedzieć troszeczkę o zaufaniu. Tytuł dzisiejszego rozważania sformułowany jest godni zaufania. Otóż jak na co dzień się przekonujemy, to z tym zaufaniem dzisiaj jest przeróżnie i jest dość trudno. Zaufanie trudno się zdobywa, ale też łatwo się traci. Ludzie kierują się różnymi kryteriami, obdarowując czy darząc kogoś zaufaniem. Jedni w tym względzie są bardziej liberalni, inni z kolei stawiają poprzeczkę bardzo, bardzo wysoko. Niestety często się dzieje tak, że tych, których darzyliśmy zaufaniem, powoli przestajemy tym zaufaniem darzyć. To, co dzisiaj wyprawia się wokół nas, a przecież jako ludzie Kościoła nie jesteśmy odizolowani od społeczeństwa. Nie funkcjonujemy gdzieś za murami klasztornymi. Nie funkcjonujemy gdzieś na jakiejś cudownej wyspie, odcięci zupełnie od informacji, które ze świata dobiegają. I sami na własnej skórze doświadczamy tego, co dzieje się wokół nas. Czasami martwi nas to, że nad pewnymi rzeczami nie mamy władzy i pewnych kwestii nie jesteśmy w stanie zmienić. Ostatni tydzień dla mnie był takim właśnie doświadczeniem, ale nie chcę go opierać na własnym świadectwie, tylko chciałbym, abyśmy zajrzeli pod tym kątem do Bożego Słowa. Bo warto w tym momencie postawić sobie pytanie, dlaczego Bóg uznaje człowieka, a więc dlaczego Bóg uznaje nas za godnych zaufania i jakie są Boże kryteria, czy w ogóle są Boże kryteria. Jak na przestrzeni wieków, albo trzymając się nawet pierwszego kościoła, bo tutaj będziemy się koncentrować głównie na pierwszym kościele, ale też spojrzymy w czasy Starego Testamentu. Ludzie sobie radzili z tymi kryteriami. A może inaczej, jak Bóg radził sobie z ludźmi. Moi drodzy, dwa fragmenty w Nowym Testamencie mówią właśnie o obdarowaniu zaufaniem, o uznaniu człowieka godnym zaufania. Oba znajdują się akurat w listach do Tymoteusza, w pierwszym i w drugim. W pierwszym Tymoteusza, 1:12, czytamy słowa Pawła, które dotyczą się do niego samego. On mówi tak. Dziękuję temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, za to, że mnie uznał za godnego zaufania, bo przyjął mnie do służby. A kiedy kieruje słowa w drugim liście do Tymoteusza, do swojego kochanego ucznia, wspomina znowuż o tym samym, ale troszkę w innym świetle. To, co usłyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni nauczać również innych. Drugi Tymoteusza 2:2. W pierwszym fragmencie Paweł dotyka swojego kontaktu z Bogiem. Doskonale wiemy, że Paweł nie nawrócił się na skutek głoszonej Ewangelii. Paweł wręcz występował przeciw głoszonej Ewangelii. ale Bóg w nim znalazł coś, co było rzeczą podstawową. Jego gorliwość dla Boga. Paweł nie znał Ewangelii. Był wychowany w specyficzny, religijny sposób, zgodnie z ówczesną kulturą. Pewnie nikt nie odważyłby się pójść do Pawła i powiedzieć mu: Jezus, którego prześladujesz, cię kocha. Na szczęście Jezus, którego prześladował, go kochał i sam mu się objawił. Jak Paweł wspaniale to odebrał, że uznał go za godnego zaufania, bo przyjął go do służby. I jak wiemy, jego gorliwość nie ustała, ale na szczęście odwróciła się o 180 stopni. I był to najbardziej misyjny ze znanych nam, a poznanych nam apostołów. Tych, którzy tworzyli zręby pierwszego kościoła pod kierunkiem oczywiście Ducha Świętego. I kiedy postanowił udzielić kilka wskazówek swojemu ukochanemu uczniowi, którego nawet nazywał synem, Tymoteuszowi, powiedział mu coś innego, aby przekazywał to, czego się nauczył, czego doświadczył, o czym był przekonany, czemu w zasadzie poświęcał swoje młode życie, ludziom godnym zaufania. A więc już nie koncentrowanie się na tym samym Tymoteuszu, tylko mówił do Tymoteusza: szukaj ludzi godnych zaufania. I to mnie zainspirowało. Jak znaleźć ludzi godnych zaufania? Jak mam wiedzieć, że tej osobie mam głosić Ewangelię, bo jest godna zaufania, a tamtej nie głosić Ewangelii, bo jest niegodna zaufania? Chyba tak nie jest. Spójrzmy, zanim dojdziemy do tych wniosków, spójrzmy na kilka fragmentów. I po tych fragmentach starajmy sobie wpisać w te rameczki cechy człowieka godnego zaufania, ale według Bożych kryteriów. Jaka cecha, czy jaką cechę posiadali uczniowie? Pierwsza ważna rzecz. I tutaj chciałbym, abyśmy zajrzeli do Ewangelii Mateusza, 4 rozdział, wersety 18-20. Znane nam, a więc wiele fragmentów, wiele wersetów dzisiaj będą nam znane, ale może okaże się, że dzisiaj spojrzymy na nie od innej strony. W Ewangelii Mateusza, 4 rozdziale, w wersetach od 18 do 20, mamy informację o powołaniu pierwszych uczniów. Czytamy tak. Przechadzając się wzdłuż Jeziora Galilejskiego, Jezus zobaczył dwóch braci. Byli to Szymon, zwany Piotr, i Andrzej, jego brat. Zarzucali oni sieci, gdyż byli rybakami. Chodźcie za mną, zawołał do nich Jezus. Uczynię was rybakami ludzi. Na te słowa bez wahania pozostawili sieci i poszli za nim. Jezus nie przekazywał im najpierw całego swojego planu. Nie przedstawił się. Nie głosił według naszych takich schematów Ewangelii krok po kroku, doprowadzając grzesznika do upamiętania. Stanął nad brzegiem Jeziora Galilejskiego i do rybaków, którzy byli w pracy, powiedział: rzućcie to, chodźcie za mną. Oczywiście wiemy, że i Piotr, i Andrzej rzucili sieci, pozostawili swoje zajęcie i poszli za Jezusem. Zaskakujące. Co takiego widział Jezus w tych dwóch braciach? Co wpisalibyśmy w ramkę cecha numer jeden? Ja sobie wpisałem serce dla Boga. Ten sam przypadek jak Paweł. on miał serce otwarte dla Boga. Przecież wiemy, że on był przekonany, że robi to z godliwości i zgodnie z nauką, w której wyrósł. Piotr i Andrzej mieli otwarte serce dla Boga. I ten impuls, tak niewielki, spowodował, że rzucili dotychczasowe swoje zajęcie i poszli za nim. Można by powiedzieć, jaka niezwykła w nich była determinacja, której nie było widać w codziennym zajęciu, ale jednak w ich sercu cały czas kołatało pragnienie Boga, głód Boga. I wystarczył mały impuls, jak mała iskierka na beczkę prochu, aby to eksplodowało takim, a nie innym zachowaniu. Ja nie mówię o sytuacji, gdzie na ewangelizacjach, po wspaniałych kazaniach, na wezwanie przyjdźcie na środek, ludzie przychodzą, ale potem idą w swoją stronę. Ale Piotr i Andrzej byli ludźmi, którzy poszli za Jezusem i z Nim zostali. Serce oddane dla Boga. Jest taka ilustracja, którą można też przedstawić właśnie w kontekście takiej postawy. I ona zapisana jest w Ewangelii Łukasza w 14 rozdziale od 26 do 27 wersetu. Tutaj jest przedstawione, co to znaczy serce dla Boga, co znaczy gotowość pójścia za Jezusem. Jezus mówi tak, jeśli ktoś przychodzi do mnie, tu oczywiście posługuje się nowym przykładem, a nie ceni mnie bardziej niż swego ojca i matkę, żonę, dzieci, braci i siostry, a także bardziej niż swą duszę, nie może być moim uczniem. Kto idzie za mną, a nie dźwiga swojego krzyża, nie może być moim uczniem. Skazaniec, który idzie na krzyż, nie ma już własnych planów. Tak samo ktoś, kto chce być uczniem Chrystusa, nagle traci swoje plany, aby zyskać czy wejść w atmosferę planów Bożych. Ten, kto ma serce dla Boga, jest w stanie zrezygnować ze swoich dotychczasowych dążeń, aby iść za Chrystusem. Ten, kto ma serce otwarte dla Boga, nagle pod wpływem Ducha Świętego dokonuje ogromnego przewartościowania swoich priorytetów, czy też tego, jak wartościował życie do tej pory. Ten fragment w tym nowym przekładzie przetłumaczony tak, jaka była, zgodnie z tym, jaka była intencja naszego Pana, pokazuje, że to, kogo ceniliśmy tak bardzo w stosunku do tego, jak mamy cenić i będziemy cenić w nowej rzeczywistości, kiedy Chrystus zamieszkuje w nas, samego Boga i Pana Jezusa Chrystusa, stanowi ogromną przepaść. To tak, jakby nagle porównać pensję prezesa Orlenu z przeciętnym zjadaczem chleba. Byśmy to zrobili na słupkach wykresowych. Dzisiaj przy okazji członkowskiego będziemy takie słupki sobie śledzić. Ale gdybyśmy zrobili sobie na słupkach, to te różnice było, sufit chyba byłby tutaj za niski. I podobnie jest w przewartościowaniu życia objętego miłością Chrystusa, że człowiek, który ma serce dla Boga, kocha Boga tak bardzo, że nie jest w stanie nawet porównać tego do miłości takiej, którą ogarnia swoją ziemską rodzinę. To nie znaczy, że ona przestaje być dla mnie ważna, ale jeśli mam w pełni świadomość dokonanego dzieła odkupienia, które dokonało się na krzyżu, to musi we mnie wzbudzić takie emocje. I musi we mnie wzbudzić taką ocenę Boga. Człowiek godny zaufania jest gotowy zaangażować całe życie w to, co Bóg mu wskaże, na przykład budować uczniów Chrystusa. Jest gotowy poświęcić swój osobisty czas, jest gotowy poświęcić swój nawet urlop, żeby pojechać na misję. Jest gotowy też poświęcić siebie, aby tym jego czasem zawładnął Bóg. Bóg szuka w nas właśnie takiego serca, bo miarą sukcesu w Bożych kategoriach jest właśnie gotowość do takiego czynu. I kiedy Paweł mówi, przekaż to ludziom godnym zaufania, to chciał powiedzieć, nie segreguj ludzi, ale wiedz, że sukces Ewangelii będzie wtedy pełen, kiedy ona padnie na podatny grunt. Tak jak w przypadku tej roli, czworakiej roli, którą też przepięknie nasz Pan opowiedział. Spójrzmy dalej. Cecha numer dwa. Na przykładzie Dawida. Otóż w drugiej księdze Samuela, w wersetach od 18 do 29, ja tutaj wypisałem tylko wyjątki tego fragmentu, aby nie czytać całego długiego fragmentu, jest modlitwa, rozmowa Dawida z Panem Bogiem. Czytamy tak. Poszedł więc król Dawid i usiadłszy przed Panem, mówił: Panie mój, dałeś zapowiedź tyczącą domu sługi swego na daleką przyszłość do końca ludzkich pokoleń. Racz teraz pobłogosławić dom swojego sługi, aby trwał przed Tobą na wieki. Dawid nie myślał w tym momencie o sobie. On myślał o domu, o Izraelu. On myślał o tych, którzy będą wierni Bogu. I mówi, na daleką przyszłość, do końca ludzkich pokoleń, na wieki. W tym fragmencie, jak i w fragmentach później pokazanych tu Filipian i Tymoteusza, widzę chrześcijanina, widzę człowieka godnego zaufania z Bożej perspektywy, jako człowieka, który myśli perspektywicznie i daleko w przyszłość, jak i wszerz. Dawid został królem. Na nim wypełniła się Boża obietnica. Ale nie osiadł na laurach. Zdawał sobie sprawę, że to, że został królem, wiąże się z tym coś szczególnego. Miał świadomość, że odpowiada za ten naród. I modlił się. Myślał perspektywicznie, bo nie żył tylko dniem codziennym. Troszczył się o to, jak wyglądać będzie przyszłość narodu. Wiemy, że przyszłość tego narodu nie wyglądała zbyt dobrze, bo wystarczyły koniec rządów jego syna Salomona, aby to wszystko gruchnęło. Jednak Dawid w tym momencie modlił się do Boga, aby obdarował ludzi zaufaniem, aby im błogosławił. I Filipian i w Tymoteusza czytamy tak. Paweł mówi, zdążam do celu, do nagrody, która łączy się z pochodzącym z góry Bożym powołaniem w Chrystusie Jezusie. A Tymoteusza, teraz czeka na mnie wieniec sprawiedliwości, który w tym dniu da mi Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, da go wszystkim, którzy z utęsknieniem oczekują jego przyjścia. Za czym biegnie twoja tęsknota? Gdzie sięgają oczy twojej wiary? W życiu człowieka funkcjonują cele. Te krótkie, krótkoterminowe, można by powiedzieć, jak i te dalekosiężne. W tym przypadku Paweł mówi o celach dalekosiężnych. Każdy z nas żyje codziennością, ale nie możemy zapominać o perspektywie nieba, o perspektywie tego, że Chrystus oczekuje na nas, aby móc się cieszyć naszą służbą, naszym zaangażowaniem, aby mógł się cieszyć naszym duchowym wzrostem i aby mógł, przytulając nas, nałożyć wieniec sprawiedliwości. Człowiek idąc przez życie potyka się, ale mądrość człowieka godnego zaufania polega na tym, że nie mam koncentrować się na potknięciach, tylko na tym, jak mogę wzrastać w Bogu. Gdzie sięga mój kres? Biegnę do celu, którym jest Królestwo Niebieskie. Biegnę do celu, którym jest społeczność z naszym Panem. I wiedząc, że Bóg powołał mnie w tym miejscu, w tym momencie, ma być dla mnie zachętą, inspiracją, siłą, motywacją do tego, aby nie ustawać, aby wiedzieć, że tam czeka na mnie nagroda. I ważne jest, aby dobiec w tym wieku, stosując zasadę fair play, aby dobiec, stosując też Boże kryteria, aby to moje perspektywiczne myślenie polegało na tym, że nie tylko, że nastąpił w moim życiu cud nowego narodzenia. Jeśli w twoim życiu nie nastąpił, to dzisiaj jest ten czas, może dla ciebie, tutaj, teraz, aby to się dokonało. Ale cud nowego narodzenia nie może być kresem moich wszelkich dążeń. Cud nowego narodzenia, nowe narodzenie w moim życiu, to jest postawienie mnie tak naprawdę w blokach startowych, tak jak Paweł pisał językiem sportowym, aby zmierzać do celu, który nasz Pan obrał. Wcześniej mowa była o krzyżu, że jesteśmy gotowi, aby ten krzyż dźwigać. Każdy z nas spotka się z jakimiś zmaganiami. Pierwszy Kościół czekało prześladowanie, a zachowali wiarę. Dzisiaj nie ma prześladowań, ale są przeciwności. Na każdym kroku spotykamy się z czymś, co nie wychodzi, z kimś, kto jest dla nas może i wrogo nastawiony, sprawy, których od lat nie udaje nam się załatwić, ciągłe zmaganie się z czymś, którym w zasadzie już zaczynamy być zmęczeni. Ale to jest dźwiganie krzyża. Czy to, że w życiu mi się nie udaje, że nie mogę awansować, że nie ma podwyżki, że nie załatwiłem kolejne sprawy, ma przynieść ujmę mojej wierze? Właśnie nie, bo moje perspektywiczne myślenie polega na tym, że te ziemskie zmagania, jakkolwiek one mogą być przykre, w końcu się skończą. Ważne jest, z jakim bagażem Bożych doświadczeń wejdę do nieba. Skupienie się na końcu drogi powinno być dobrym motorem do tego, aby mimo wszystko, mimo przeciwności, a one będą, jednak pozostać wiernym Chrystusowi i nie dać się pogrążyć, czy nie dać się, aby moja wiara na skutek tego przygasała. Bóg kocha mnie, Bóg kocha ciebie, zawsze tak samo. Jego miłość nie przygasa. Jeśli mam świadomość tego, że Jego miłość nie przygasa, to i moja wiara nie ma prawa przygasnąć, bo moje relacje z Nim nie powinny się zmieniać, nawet gdy w życiu jest często pod górkę. Kolejna rzecz. Jakiej cechy zabrakło niektórym słuchaczom Pawła? W Dziejach Apostolskich, 19 rozdział, 8 i 9 werset opowiada właśnie o taką historię. Paweł, który, jak wiemy, miał talent ewangelizacyjny. Paweł, który w miejscach niektórych potrafił jednoczyć wokół siebie dziesiątki albo i setki ludzi. Paweł, który jak pojechał do miejscowości, to często powstawał tam zbór. A tutaj czytamy tak. Następnie Paweł udał się do synagogi. Tam przez 3 miesiące odważnie i otwarcie głosił, dyskutował i przekonywał o sprawach dotyczących Królestwa Bożego. Kiedy jednak niektórzy upierali się przy swoim, odmawiali wiary i wobec tłumów znieważali drogę Pana, odłączył się od nich, oddzielił uczniów i codziennie rozprawiał w szkole Tyranosa. W obecności Pawła byli też ludzie, którzy nie chcieli się uczyć. Którzy przychodzili na spotkania, ale nijak nie chcieli przyjąć Ewangelii. Dlaczego dzisiaj ma być inaczej? Dzisiaj też w naszym otoczeniu są ludzie, którym staramy się usilnie wyłożyć najprostsze rzeczy i pokazać, czym naprawdę jest chrześcijaństwo i co może zyskać człowiek, przyjmując Chrystusa. Staramy się usilnie tygodniami czy miesiącami, a nic z tego nie wychodzi. Pawłowi to nie było obce i tutaj mamy ten fragment. I co zrobił? Dał czas 3 miesięcy, wytrzymał 3 miesiące, a potem powiedział: skończyłem głoszenie Ewangelii wam. Teraz biorę moich uczniów, tych, którzy faktycznie chcieli się uczyć. I dalej rozprawiał z nimi w szkole Tyranosa. Oddzielił, nie marnował, powiem brutalnie, nie marnował już czasu na tych, którzy przychodzili tylko po to, aby burzyć tą ideę zbawienia. Cecha numer 3 to jest gotowość do tego, by się uczyć. I to dotyczy i mojej osoby, jak i osób, którym głosimy Ewangelię. Jeśli ktoś nie ma tej gotowości i będzie wykorzystywał Biblię tylko po to, aby szukać tam argumentów wyciągniętych z kontekstu, aby obalić prawdziwość Biblii, czy obalić teorię zbawienia, to ta osoba, jeśli nie zmieni swojego nastawienia i nie będzie chciała poznać Chrystusa, do poznania nie dojdzie. Paweł to zrozumiał. My dzisiaj też pewnie taki ruch musimy nieraz dokonać. Są osoby i pewnie wielu z was doświadczyło tego, że mimo usilnych naszych starań pozostają, delikatnie mówiąc, obojętni. Na czym polega gotowość uczenia się, której zabrakło Amaziaszowi? Tutaj fragment Starego Testamentu z 2 Kronik 25. Też wyciągnąłem takie najważniejsze sformułowania, które pokazują o tym królu Judy, który zwyciężył Edomitów i poczuł się wielkim mocarzem. Amaziasz, król judzki, wysłał posłów do Joasza, króla izraelskiego. Przyjdź, a zmierzymy się zbrojnie. A Joasz przekazał Amaziaszowi taką odpowiedź. Mówisz sobie, oto pobiłem Edomitów, skutkiem czego twoje serce uniosło się pychą, by się chwalić. Pozostań teraz w swoim domu. Dlaczego masz się narażać na nieszczęście i masz upaść ty, a razem z tobą i Juda? Lecz co? Amaziasz nie usłuchał. Juda został pobity przez Izraela. Podobna sytuacja, tyle że ileś set lat wcześniej. Amaziaszem kierowała pycha. Dlatego nie był skory do słuchania Bożego przesłania. Nie był skory do tego, żeby przyjąć lekcję. Nie zrozumiał, że jeśli zwyciężył Edomitów, to tylko dzięki przychylności Pana Boga. Chciał iść dalej. Chciał i skierował swoje kroki przeciwko Izraelowi, przeciwko swoim braciom, przeciwko innym plemionom, które na skutek podziału mieszkały w innej części Palestyny. Zakończyło to się klęską. Amaziasz nie był gotowy, by się uczyć, bo nie był pokorny. Nie brał w ogóle pod uwagę to, że on, pan i władca swojego losu, on, który poprowadził Judę do zwycięstwa, nie może poradzić sobie z jakimś tam Izraelem. Człowiek godny zaufania będzie gotowy przyjmować pouczenia, zadania, wyzwania. On będzie gotowy do tego, aby uczyć się, jak może budować nie tylko swoje życie, ale także życie innych wokół siebie. Człowiek godny zaufania to człowiek, który zrozumie, że na nowym narodzeniu, jak powiedziałem, zaczyna się nowy etap jego życia, etap wzrostu, etap, kiedy Bóg chce go użyć do głoszenia Ewangelii czy prowadzenia grupy wzrostu, aby inni przy nim też wzrastali. Człowiek godny zaufania to człowiek pokorny, człowiek, który nie kieruje się pychą. To człowiek, który nigdy nie mówi, ja wszystko wiem, ja wszystkiemu jestem w stanie podołać, ja wszystko umiem, wszystko potrafię. Ale to człowiek, który w każdej sprawie potrafi przyjść przed oblicze Boga. Bo tylko z Panem Bogiem jesteśmy w stanie dokonywać wielkie dzieła w Bożym planie. Kolejna cecha. Piotr i Jan ukończyli najlepszą szkołę w historii świata, tu napisałem. Jaką? 3-letnią szkołę Jezusa. Na czym jednak opierali się, gdy rozmawiali z elitą? Wiemy, że przez 3 lata chodzili z Jezusem, ale kiedy przyszedł czas próby, to zobaczmy, czym się kierowali. Następnego dnia, to jest fragment z Dziejów Apostolskich, 4:5-8. Następnego dnia natomiast zeszli się w Jerozolimie ich przełożeni, starsi, znawcy prawa, a więc elita ludzi, którzy znali Boże Słowo, którzy znali zakon, oraz arcykapłan, Annasz, Kajfasz, Jan, Aleksander i wszyscy, ilu ich było z rodu arcykapłańskiego. Postawili ich pośrodku i wypytywali, jaką mocą albo w czyim imieniu to uczyniliście. Pamiętamy cud, który dokonali, gdzie człowiek zaczął chodzić. Wówczas Piotr, co, przypomniał sobie nauki Jezusa. Przypomniał sobie, czy wziął ze sobą notatki, akurat taki przypadek szukał. Tak? Jeśli staniesz w kręgu elity, patrz, lekcja numer 28. Nie. Wówczas Piotr, napełniony Duchem Świętym, przemówił. Przełożeni ludu i starsi, i tak dalej, i tak dalej. Wyłożył im prawdę o Jezusie. Na kim się oparł? Na Duchu Świętym. Najpierw poczekał na wypełnienie obietnicy, na zesłanie Ducha Świętego. Czekali w Jerozolimie. A kiedy został napełniony Duchem Świętym, to właśnie na nim opierał całą swoją działalność i całą swoją mądrość. Czy był w stanie rybak, czytaliśmy powołanie Piotra, on był rybakiem, był mistrzem w swoim fachu, nie był teologiem, nie był znawcą prawa, nie był arcykapłanem, nie był faryzeuszem, nie był tym, który mógłby szczycić się wiedzą, jaka upajała mentalność tych wysoko postawionych dygnitarzy w tym społeczeństwie izraelskim. Ukończył szkołę Pana Jezusa. Przez 3 lata chodził z Nim i na własnej skórze doświadczał, co to znaczy moc Boża, i pozostał jej wierny. Dlatego oddał się Bogu. Nie czytamy tutaj, że zaczął się modlić, ale w duchu pewnie to się dokonało, widząc całą elitę tamtego społeczeństwa. Napełniony Duchem Świętym. Cecha numer 4 to opieranie się na Duchu Świętym. I to w dosłowny sposób. W 2 Koryntian 12:9 czytamy tak. To Paweł mówi, ale mi odpowiedział, wystarczy ci moja łaska, słabość doskonali moc. 2 przeciwieństwa, słabość i moc. Okazuje się, że to jest, się dokonuje. Słabość doskonali moc. Z tym większą więc przyjemnością będę się szczycił ze słabości. Tak chcę, by dzięki temu zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Człowiek godny zaufania opiera się na Duchu Świętym zamiast na sobie. To człowiek, który poświęca czas modlitwie. To człowiek, który poświęca czas na poście. Poświęca czas też na czytaniu Bożego Słowa. W nim szuka mądrości, ale opiera się na Duchu Świętym. Paweł sam mówi, czy Biblia sama mówi, że im człowiek staje się słabszy, tym w Duchu Świętym staje się mocniejszy. Kiedy doświadczysz naprawdę działanie Boże? Kiedy sam dochodzisz do wniosku, że to jest nie do wykonania, a nagle staje się to realne, to się dokonuje. Wtedy wiem, że przecież moje zdolności, moje umiejętności, moja w ogóle postawa nic tu nie znaczyła. Tutaj zadziałał Duch Święty. ale czy jestem gotowy? Czy ja naprawdę wierzę w Jego istnienie? Czy ja naprawdę czuję Jego obecność w moim życiu? I czy pozwalam Mu, czyli Duchowi Świętemu, działać? Czasami potrzebujemy przeżycia takiego zniechęcenia samym sobą, aby w tej słabości przyjść, może nawet ze łzami w oczach, do Boga. Czy łzy to coś złego? Czy łzy pokazują, że słabnie moja wiara? Łzy często pokazują, że moja siła nic nie znaczy. Wtedy, kiedy odczuwam ból nieraz opuszczenia, dotknięcia i niemożności, wtedy jestem najbardziej otwarty na Boże działanie. Czy właśnie potrafię tak prowadzić swoje życie, żeby jednak ono koncentrowało się zawsze na Duchu Świętym, abym mógł przeżywać radość Jego działania. No i ostatnia cecha. Pewnie tych cech moglibyśmy mnożyć wiele. Jeśli przychodzą wam do głowy inne cechy, które mają oparcie w Słowie Bożym, kontynuujcie tą listę. Jaką cechę posiadali Barnaba i Paweł, oprócz tego, że opierali się oczywiście na Duchu Świętym? W Dziejach Apostolskich mamy fragment 13 rozdziału o takim wydarzeniu, które doprowadziło do wiary osoby, co do której pewnie oni sami by nie mieli śmiałości bezpośrednio dotrzeć. Czytamy tu tak. Oni więc, wysłani przez Ducha Świętego, udali się do Seleucji, a stamtąd odpłynęli na Cypr. Po przybyciu do Salaminy głosili Słowo Boże w żydowskich synagogach. Jako pomocnika mieli ze sobą Jana. Tak przeszli całą wyspę, doszli do Pafos, gdzie spotkali pewnego maga, fałszywego proroka, Żyda imieniem Bar-Jezus. Przebywał on u prokonsula Sergiusza Pawła, dość rozumnego człowieka, który zaprosił do siebie Barnabę i Saula, gdyż pragnął posłuchać Słowa Bożego. Jednak mag, mędrzec, bo tak go też określano, zaczął podważać ich słowa, starając się odwieść prokonsula od wiary. Wtedy Saul oraz albo Paweł, napełniony Duchem Świętym, wpatrzył się w niego i powiedział: Synu diabelski, pogrążony w najgorszym oszustwie i bezwstydzie, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości, czy nie przestaniesz wykrzywiać prostych dróg Pana? Oto ręka Pana spocznie na tobie, oślepniesz i przez pewien czas nie będziesz oglądał słońca. Na te słowa mag ociemniał i błądząc bezradnie dookoła, prosił, by go ktoś wziął za rękę i poprowadził. Gdy prokonsul zobaczył, co się stało, uwierzył, zdumiony nauką Pana. Paweł, Barnaba, Jan umieli się znaleźć w towarzystwie wysokich urzędników. Prokonsul był osobą, która reprezentowała cesarza rzymskiego. Ten prokonsul akurat był człowiekiem inteligentnym, chętnie otaczał się mądrymi ludźmi i za takiego wziął tego Bar-Jezusa, który opowiadał dziwne rzeczy. Kierował się filozofią pewnie. Ale to nie przeszkadzało, by dotarła do niego Ewangelia. Paweł okazał tutaj wielką dojrzałość społeczną. Był otwarty na wszystkie sfery życia ludzkiego. Czy ja dzisiaj miałbym śmiałość pójść do starosty, do prezydenta, do kogokolwiek i powiedzieć Ewangelię? Jeśli opieram się na Duchu Świętym, to muszę przyjąć też taką naukę, że władze tego miasta, województwa, kraju i tak dalej też potrzebują Ewangelii. Jeśli kiedykolwiek Bóg ciebie użyje do tego, żeby mieć możliwość powiedzenia tym osobom o Chrystusie, to niech cię strach nie ogarnia, ale bądź tym zdeterminowany i myśl, że to jest tak samo człowiek, którego może i Bóg widzi jako człowieka godnego zaufania. A więc ja nie mogę zmarnować takiej okazji. Ja muszę przedstawić Ewangelię. W Dziejach Apostolskich często spotykamy, czy wielokrotnie możemy zobaczyć, że miało znaczenie to, jak szeroki ktoś miał wpływ na otoczenie. Dlatego my też możemy z tego korzystać. My też możemy mieć wpływ na otoczenie, na społeczeństwo. Jak powiedziałem, nie jesteśmy zamknięci za murami klasztoru. Żyjemy w społeczeństwie, które szuka autorytetów, które potrzebuje się opierać na kimś godnym zaufania, aby tego zaufania nie tracić. Chrystus jest tym, którego możemy bez wahania wskazać. I to wskazać i naszym znajomym, naszym sąsiadom, ale też wskazywać tym, którzy dzisiaj postawieni są wysoko społecznie, ale w hierarchii Bożej są znani tylko z imienia, osobami, które potrzebują Ewangelii. Trzy powyższe zasady są słuszne. Czy jesteśmy w stanie się z tym zgodzić? Nie możemy dyskwalifikować kogoś, kto ma przeszkody w wykazaniu tych cech, lecz musimy im pomóc we właściwym patrzeniu na siebie. To nie daje nam prawa, że kogoś uznamy za człowieka niegodnego zaufania, wręcz przeciwnie. Naszym zadaniem jest głosić Ewangelię taką, jaką jest, aby poznali Chrystusa. Kolejną rzeczą ważną jest, aby umieć budować też siebie i ludzi wokół siebie na uczniów Chrystusa. Aby umieć zachęcić, ale też umieć zgromadzić wokół siebie ludzi, którzy będą chcieli zajrzeć do Bożego Słowa, będą chcieli je studiować, będą chcieli słuchać o Chrystusie. Jezus był zawsze dostępny dla 12. Jak czytamy w każdym momencie, czy to był dzień, czy to była noc. Czy dzisiaj ja też mam taką gotowość, aby służyć innym w celu prowadzenia ich do Boga? Szukajmy możliwości głoszenia Ewangelii. Jeśli chodzi o zastosowanie, to myślę takich pięć ważnych rzeczy, które wynikają z powyższych tekstów. To pierwsze, aby zacząć od tego pierwszego kroku. Powierz swoje życie Jezusowi. Po drugie, miej serce dla Boga, tak jak Piotr, Andrzej i inni. Bądź otwarty na Jego działania i gotowy do tego, że On dla ciebie ma też ważny, wielki plan, wielką misję. Myśl perspektywicznie. Nie załamuj się małymi potknięciami, ale miej świadomość tego, że czeka na ciebie wieniec sprawiedliwości, że twój kres wyznacza Pan, nie ty sam. Bądź otwarty na uczenie się, a poprzez to uczenie innych, ale zacznij od siebie. Bądź otwarty na to, aby wzrastać duchowo poprzez poznawanie Bożego Słowa, poprzez uczestniczenie w grupach wzrostu, poprzez uczestniczenie w życiu Kościoła. I najważniejsza rzecz, w swoim życiu opieraj się na Duchu Świętym. Słuchaj Jego głosu. W modlitwie zwracaj się w każdej sprawie do Boga. I im bardziej jesteś słabszy, tym większe możliwości są Ducha Świętego. Bo wtedy naprawdę przestajesz ty panować nad swoim życiem. Ale wtedy panować nad twoim życiem w pełni zaczyna Bóg poprzez osobę Ducha Świętego. Amen. Powstańmy i pomódlmy się.